Witam Państwa w dzisiejszej audycji Stan Rzeczy. Przed Państwem Rafał Dudkiewicz, a przyjął dzisiaj nasze zaproszenie pan generał broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę także, że pan generał był przez rok pełnił służbę w polskim kontyngencie wojskowym w Iraku i jest współtwórcą i służył bardzo długo w pierwszym pułku specjalnym komandosów. W tej chwili to jest jednostka wojskowa komandosów w Lublińcu. Dzień dobry, panie generale.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam szanownych państwa.
Panie generale, od kilku lat, kiedy mówiono o wojnie nowoczesnej w Europie, takim starciu, które w tej chwili niestety odbywa się za naszą południowo-wschodnią granicą, no przedstawiono ją trochę w taki sposób jak w filmach fantastycznych, jako starcie przede wszystkim technologii, używania najnowszej broni. A tutaj widzimy taką bardzo klasyczną wojnę, w której znowu bardzo ważnym elementem jest dobrze wyszkolony, przeszkolony żołnierz o tak zwanym wysokim morale, o co będę pytał też pana generała, co to oznacza z punktu widzenia dowódcy, żołnierza, jak żołnierz ma wysokie morale. No i widzimy bardzo klasyczną wojnę. Jak pan w ogóle tak z punktu widzenia już ponad tych 15 dni inwazji, którą Federacja Rosyjska przeprowadza na Ukrainie, jak pan ocenia te walki z perspektywy oficera, żołnierza, generała?
Panie doktorze, ta wojna trwa już niemal 2 miesiące i z mojej perspektywy muszę panu powiedzieć też jako oficera, który był na wojnie i ją widział, że wojna nigdy nie wygląda melodramatycznie, jest czystym złem. I mam nadzieję, że te obrazy, które dzisiaj oglądamy wszyscy w telewizji, mocno odczarowują tę hollywoodzką wizję na to, jak wojna dzisiaj wygląda. I Ukraina prowadzi rzeczywiście dzisiaj wojnę obronną w myśl klasycznych, znanych od wieków reguł, właściwych dla tak zwanych konfliktów, które my wojskowi nazywamy konfliktami symetrycznymi, bardzo bliskich modelowi walki, jaki znamy nawet z okresu II wojny światowej, z kart naszej historii. Ale to nie oznacza, że ta walka pozbawiona jest użycia nowych technologii, pewnych innowacyjnych rozwiązań, co chociażby możemy zaobserwować w zakresie użycia dronów, czy też niezwykle skutecznych przeciwpancernych pocisków kierowanych. Mówiąc tak w wielkim skrócie, po prostu zwiększyła się liczba dostępnych narzędzi walki, ale natura wojny pozostała po prostu niezmienna. Chciałbym też zauważyć taką ciekawostkę, że chyba jest to taka pierwsza wojna, w której obserwujemy bardzo wysoką efektywność tak zwanej komunikacji strategicznej, która w dużej mierze wpływa nie tylko na pole walki, ale kształtowanie zewnętrznej, wewnętrznej opinii publicznej. Być może oczywiście zaburza to fakt, że jesteśmy bezpośrednimi świadkami, niemal jako widzowie tego konfliktu, ale mamy erę informacyjną i bez wątpienia ten wymiar ma dziś bardzo istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zarówno polityków, jak i wojskowych. Wszystko to dzisiaj widzimy, tak?
Nie, proszę kontynuować. Proszę kontynuować.
Tak, więc chcę podkreślić, że wszystko, co dzisiaj też obserwujemy niemal od 2 miesięcy, jest zasługą absolutnie bohaterskiej i odpowiedzialnej postawy żołnierzy, ale nie tylko żołnierzy, wszystkich obywateli Ukrainy, którzy stanęli w obronie swojego państwa. I ważne to jest, zwłaszcza w kontekście tego, co miało miejsce w 2014 roku, kiedy Ukraina praktycznie bez walki straciła część swojego terytorium. Myślę tutaj o Krymie. Jest wysoce prawdopodobne, że Federacja Rosyjska zakładała, że w lutym dojdzie do podobnej sytuacji, że siły Ukrainy będą bierne, a przywództwo polityczne okaże się po prostu zbyt słabe. I wracając do tego całego bilansu tych niemal 2 miesięcy, chciałbym powiedzieć o czymś, co jest chyba dla mnie najcenniejsze z ramienia stanowiska, które mam przywilej piastować, czyli oceny założeń, które towarzyszą tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce, ale również i Ukrainy, bo Ukraina przejęła bardzo wiele rozwiązań, zwłaszcza doktrynalnych, projektując.
A zaraz będę o to pytał, panie generale.
Proszę bardzo.
Jeszcze nim przejdziemy do samej obrony terytorialnej, czy to, co Ukraińcy u siebie nazywają obroną cywilną, to jeszcze mam takie pytanie o to, na czym pan generał też doskonale się zna. To znaczy, jakie jest znaczenie wojsk specjalnych na wojnie? Jaką one rolę pełnią? Bo zawsze się mówi o tym, że jest to elita elit.
To jest bardzo dobre pytanie, bo paradoksalnie nie widzimy zbyt wielu obrazów związanych z wojskami specjalnymi, ale mogę zdradzić pewną tajemnicę, że są one bardzo, bardzo aktywne po stronie ukraińskiej. I chciałbym zwrócić też uwagę na fakt, że wiele lat wojen asymetrycznych, zwłaszcza wojen z terroryzmem, kompletnie również wypaczyło sposób, w jaki postrzegamy wojska specjalne i ich miejsce w obronie państwa. Tymczasem właśnie wojska specjalne narodziły się w okresie II wojny światowej, stanowiący bardzo ważny czynnik osłabiający m.in. Niemcy oraz Japonię poprzez takie ich wykorzystanie, aby zwielokrotniać potencjał ruchu oporu w państwach okupowanych. Zasadniczym celem wojsk specjalnych wcale nie jest walka z terroryzmem, czy też specjalizowanie się w tym zakresie, a zwielokrotnianie potencjału obronnego państwa. Przywołuje wręcz taką regułkę, która jest częścią doktryn operacji specjalnej. Realizowane jest to zarówno przed wybuchem wojny, czy też w czasie jego trwania, poprzez m.in. szkolenie żołnierzy, ale przygotowanie również liderów oraz struktur ruchu oporu. Klasycznym przykładem właśnie takiej roli sił specjalnych to byli cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej, którzy nie tylko szkolili naszych ojców z Armii Krajowej, ale często stawali na czele pododdziałów Armii Krajowej. Tu przykładem moim ulubionym jest pan pułkownik Adam Borys, pseudonim Pułk, dowódca batalionu Parason. I podobne dzisiaj zadania realizują siły specjalne Ukrainy, chociażby wspierając siły obrony terytorialnej wybranymi zdolnościami, na przykład w zakresie naprowadzania ognia. Oczywiście realizują też pełne spektrum innych zadań, w tym zwłaszcza te krytyczne dla ich domeny akcje bezpośrednie czy rozpoznanie specjalne. Muszę też przyznać, że za częścią ich zdolności stoi wieloletnia misja polskich wojsk specjalnych. Dzisiaj nie jest już to tajemnicą, że praktycznie od roku 2015 do przełomu roku bieżącego za szkolenie części wojsk specjalnych odpowiadała jednostka wojskowa komandosów, która wydzielała zadaniowy zespół bojowy, który realizował to przygotowanie. Dzisiaj część tych efektów zawdzięczana jest właśnie wysiłkowi, którzy włożyli ukształtowanie ich zdolności operatorzy polskich wojsk specjalnych. Więc chcę podkreślić, że dobrze, że nie widzimy tej roli wojsk specjalnych na Ukrainie w sposób taki bezpośredni, bo to jest też również w pełni zgodne z ich doktryną, ale chcę powiedzieć, że za wieloma efektami, które widzimy, bezimiennymi efektami właśnie stoją zdolności wypracowane przez operatorów wojsk specjalnych.
A ile potrzeba czasu, żeby z takiego żołnierza wojsk specjalnych, który przechodzi taką klasyfikację, dostaje się do takiej jednostki, zrobić rzeczywiście takiego zawodowego operatora, który sprawdza się na froncie, na polu walki, w takiej, no dzisiaj to się najczęściej odbywa w bitwie miejskiej?
Tu odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i mógłbym panu powiedzieć, że paradoksalnie to wszystko zaczyna się jeszcze zwykle zanim kandydat w ogóle wyrazić zainteresowanie służbą w wojskach specjalnych. Liczy się przecież jego wychowanie, charakter, system wartości, wyniki nawet osiągane w szkole i na studiach. Zaledwie 5% ogółu żołnierzy w siłach zbrojnych państw NATO, tak się szacuje, takie badania przeprowadzone, w ogóle nosi w sobie cechy predysponujące do takiej służby. I w momencie, kiedy dany kandydat podejmuje decyzję, aby kwalifikować się do służby w wojskach specjalnych, to stanie tutaj przed procesem selekcji, musi uczestniczyć w trwającej kilka dni grze terenowej. Po jej pozytywnym zakończeniu musi rozpocząć 12-miesięczny kurs bazowy i dopiero później formalnie staje się operatorem. Ale de facto takim operatorem z doświadczeniem, w zależności od stanowiska, które ma piastować, stanie się dopiero po kilkunastu latach. Skrajnym przypadkiem jest tu tak zwany JTAC, czyli kontroler naprowadzania, który potrzebuje nawet od 7 do 10 lat po to, aby uzyskać zdolności i kompetencje i być certyfikowany do tego, aby naprowadzać ogień na przykład ze statków powietrznych, środki rakietowe bardzo precyzyjnie na cele. To jest oczywiście skrajny przypadek. Statystycznie to jest 3 do 5 lat.
No dobrze, a czy wojska Federacji Rosyjskiej posiadają odpowiednik takich specjalsów, jak w takim rozumieniu natowskim, w rozumieniu takim, jakim znamy, no nie wiem, nawet z filmów, czy z filmów dokumentalnych poświęconych wojskom specjalnym? Pytam o to nie bez powodu, ponieważ to, co widzieliśmy na samym początku tej wojny, znaczy ta wojna trwała generalnie od 2014 roku, ja tutaj powiedziałem o tych ostatnich 50 dniach, tak, żeby tak być rzeczywiście precyzyjnym, to mamy do czynienia z konfliktem, który ciągnie się od 2014 roku. Ale wracając do kwestii specjalsów, bo mówi się o tym, że no, specjalsów rozbili żołnierze tak szkoleni, przygotowywani jak nasi żołnierze WOT pod Hostomelem, rosyjską jednostkę desantową, która zresztą tam dwukrotnie próbowała zająć to lotnisko, z tego co wiemy z przekazów. Ja nie mam dostępu oczywiście do żadnych tajnych informacji. No właśnie, czy Federacja Rosyjska ma jakichś specjalsów? Bo to, co widzimy, no to, czy to, co widzieliśmy na obrazkach, których dostarczają nam media, no to raczej taka armia, która czasami budziła politowanie w tych jakichś przydużych mundurach, w trampkach. Raz po raz się w takich przekazach medialnych pojawiają też informacje, że na przykład żołnierze rosyjscy potrafią do dzisiaj kraść czy zdejmować buty rannym czy poszkodowanym żołnierzom ukraińskim czy zabitym. No, to trochę tak, budzi lekką grozę.
Tak, to jest bardzo ciekawe i muszę tutaj chwilę wrócić do początków tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja bardzo często słyszałem, kiedy dyskutowaliśmy na temat naszego miejsca w systemie walki, że ten mityczny specnaz po prostu zmiecie Wojska Obrony Terytorialnej z powierzchni ziemi. I kiedy przywoływałem zwłaszcza konflikt afgański i przywoływałem tutaj walkę, jaką prowadzili mujahedini ze specnazem w latach 80. na terenie Afganistanu, to się pukano w czoło i mówiono, może dzisiaj to już zupełnie inaczej wygląda i jest ten w zupełnym błędzie. Więc odpowiadając wprost, w mojej ocenie nie możemy mówić o tym, że Federacja Rosyjska posiada wojska specjalne, które klasyfikowalibyśmy zgodnie z nomenklaturą NATO. To są bardziej jednostki piechoty, mniej lub bardziej zaawansowane, często zmechanizowane, ale to nie są wojska specjalne tak dalece selekcjonowane na takim poziomie wyszkolenia, jak tutaj mamy tutaj po stronie naszej natowskiej czy w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ale muszę jeszcze powiedzieć o jednym ważnym aspekcie. Pamiętajmy, że każdy żołnierz jest śmiertelny. Śmiertelni są również żołnierze wojsk specjalnych, niezależnie od ich poziomu wyszkolenia. I musi pan też wiedzieć i słuchacze wszyscy, że kiedy prowadzimy walkę, to często prowadzimy ją nie pytając, z jakiego pododdziału jest przeciwnik, tylko walczymy z przeciwnikiem, który staje naprzeciw nas. I w tym kontekście, proszę mi wierzyć, z moich doświadczeń wynika, że średnio nas interesuje, z jakiej on jest formacji. Oczywiście przeciwnik może tutaj angażować pewne operacje psychologiczne, twierdząc, że jest niezwyciężony i tak dalej. Po prostu podejmujemy walkę. Ten konflikt pokazał tutaj relatywnie dobre przygotowanie formacji lekkiej piechoty po stronie ukraińskiej, ale również fantastyczne wykorzystanie przez nich terenu oraz pewną komplementarność z wojskami operacyjnymi, czyli współdziałanie i uzupełnianie swoich roli. Więc to jest jakby moja odpowiedź na to pytanie.
No dobrze, to teraz przejdziemy do tego, na czym pan się świetnie zna, co na początku pojawiało się jako element kpiny niestety niektórych polityków. Dopiero teraz politycy nam spoważnili, patrząc na ten konflikt, czyli Wojska Ochrony Terytorialnej. Pojawiały się na początku takie tam śmiechy, że to jacyś amatorzy, że to w ogóle prywatna armia jednego tam z ministrów i tak dalej, i tak dalej. Nagle okazuje się, kiedy też patrzymy na obrazki to jest może za lekkie słowo, nieadekwatne, na obrazy, na przekazy, które widzimy z Ukrainy, to, że Wojska Obrony Cywilnej reprezentują doskonały materiał wojskowy, no bo nagle się okazuje, że oczywiście pomimo tej techniki, którą też pan generał przytaczał, no jednak jak ktoś jest z jakiegoś terenu i zna każdy lasek, każdą dróżkę, każdą leśną przesiekę, to okazuje się doskonałym żołnierzem, który ma rozpracowany teren w małym palcu. Jaka jest istota i natura Wojsk Ochrony Terytorialnej, panie generale?
Nie bardzo dobrze oddaje takie przysłowie, które poznają żołnierze wojsk specjalnych na kursie zielonych beretów. które to jest bodajże przysłowie szkockie, które mówi, wprost przetłumaczone brzmi tak: broń jednego domu, a obronisz wszystkie. Więc to jest właśnie istotą obrony terytorialnej i w Polsce tak się złożyło, że tą formację, zresztą podobnie jak w wielu państwach, na jej czele stoi i w dużej mierze budują ją właśnie byli żołnierze wojsk specjalnych, co jest jakby też zupełnie naturalne z racji postrzegania roli tych wojsk specjalnych w zwielokrotnieniu potencjału obronnego. Ale czym są wojska obrony terytorialnej? W takim rozumieniu właśnie natowskim, naszym zachodnim. Są formacją lekkiej piechoty. Ich misją jest głównie obrania i wspieranie lokalnych społeczności. Siła WOT właśnie wynika z tego, że operujemy w terenie, który znamy na co dzień oraz pośród populacji, z której się wywodzimy. Na WOT składa się 10% żołnierzy zawodowi, pozostali to są żołnierze terytorialnej służby wojskowej, które pełnią tą służbę co najmniej przez 2 dni każdego miesiąca. Mogę powiedzieć, że proces przygotowania żołnierza do walki to jest około 3 lata, około 124 dni szkolenia to jest łącznie. Też odnosząc się do tych mitów, no to jeden, który wierzy, zajdzie dalej niż zrobi więcej niż zespół, który coś robi dla pieniędzy. Zespół, który wtedy zbudowaliśmy, który stanął na czele WOT, zaczął je konstruować, budować, właśnie składał się z takich ludzi wierzących, z ludzi w ten projekt. I dzisiaj właśnie możemy w dużym stopniu widzieć efekty. Efekty ich pracy to nie znaczy, że wszystko jest doskonałe i to nie znaczy, że jeszcze mało przed nami do zrobienia, bo to jest proces, który potrwa wiele lat, ale chcę powiedzieć, że właśnie ten konflikt na Ukrainie dzisiaj w dużej mierze pokazał, że te założenia doktrynalne, które przyjęliśmy, które udostępniliśmy stronie ukraińskiej, są po prostu strzałem w dychę, mówiąc tak po wojskowemu, i w istotny sposób tutaj uzupełniają komplementarnie zdolności wojsk operacyjnych, umożliwiają im skupienie się wysiłku na tym najtrudniejszym odcinku walki, a cała reszta tego otoczenia wojskowego może być kontrolowana, całe środowisko walki może być pod naszą kontrolą formacji lekkiej, jaką jest obrona terytorialna.
Panie generale, o tym też bardzo wiele przez ten okres kilkudziesięciu dni się mówi. Istotny element, który wielokrotnie był lekceważony, trochę też przedstawiono często żołnierzy jako takie sprawne maszyny do zabijania. A tu nagle pojawia się słowo, w zasadzie taki związek frazeologiczny, jak morale żołnierza. Czym tak naprawdę jest owo morale żołnierza? Z pana punktu widzenia.
Jest w akademiach wojskowych przytacza się bardzo wiele definicji. Dla mnie jest po prostu duchem, który tkwi w żołnierzu, duchem bojowym, który nosimy w sobie, jego zdolnością do tego, aby walczyć w obronie wartości, do których zostaliśmy powołani. Bo prawdziwy żołnierz, musimy o tym pamiętać, służy wartościom i wierzy, że te wartości służą również jemu. I gdy obserwujemy sceny, kiedy umundurowani ludzie, bo nie nazwie ich celowo tutaj żołnierzami, zabijają cywili ze związanymi rękami z tyłu, czy gwałcą, czy grabią niewinnych ludzi, którzy są ofiarami wojny, to trudno mówić o nich żołnierzami, ale też to po prostu dowodzi jednego, bardzo zauważalnej erozji morale. A jeśli ta erozja morale następuje u takiego przeciwnika, to jest to początek jego końca, początek jego klęski. I na to kształtowanie morale składa się bardzo wiele czynników, o których mógłbym długo mówić, ale powiem tylko, że to się, że tak powiem, zaczyna od tego, że czy prowadzi się pewne działania, które mają sens i są realizowane w tej sprawie przez wiarę we własne kompetencje, a skończywszy na tym, jakim wyposażeniem nawet się posługujemy. I tutaj bym się chwilę zatrzymał, bo to jest też mocno niedoceniany fakt. Z własnego doświadczenia wiem, że braki w wyposażeniu lub ich fatalna jakość ma zawsze negatywny wpływ na morale, a pośrednio również na zaufanie do dowódców, bo to wyposażenie, które mamy blisko skóry, które trzymamy w dłoniach, mamy w plecaku, składają się na dopełnienie naszych kompetencji, ale również są wyrazem zaufania do nas, że ojczyzna, nasi przełożeni oddają do naszych rąk niezwykle cenne uzbrojenie, bo nam ufają, więc dowodzi to pewnemu zaufaniu. Musimy też pamiętać, że żołnierze ukraińscy walczą w słusznej sprawie, oni to czują, walczą o swoje domy, o swoich bliskich. To fantastycznie podbudowuje morale i myślę, że w dużej mierze warunkuje zwycięstwa, które odnoszą.
To pojawia się jeszcze jedna kwestia, która też jest związana z pewną ustawą, która zaraz wchodzi w życie, czyli, panie generale, co zdaniem pana generała należy zrobić, jako tutaj pytam, jako wytrawnego oficera, żeby taki statystyczny Kowalski mógł i przede wszystkim chciał być dobrze przygotowanym obywatelem do obrony ojczyzny?
Przede wszystkim to z tego, co pamiętam, ta ustawa już jutro wchodzi w życie i ona stanowi świetne ramy prawne, otwiera pewne możliwości w zakresie tego, aby każdy, kto chce bronić Polski z bronią w ręku, kto chce posiąść kompetencje w tym obszarze, pozyskał je. A dzieje się tak między innymi dlatego, że wprowadza się dwie nowe formy służby wojskowej, niezwykle popularne w części państw, czyli dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, ale również moim zdaniem bardzo innowacyjne rozwiązanie, czyli tak zwaną aktywną rezerwę, która umożliwia ograniczone wiązanie się z siłami zbrojnymi, za to pozyskanie kompetencji do walki podstawowych z zakresu lekkiej piechoty, ale zawsze kompetencji, zawsze przygotowanie do prowadzenia działań zbrojnych. Ta aktywna rezerwa między innymi polega na tym, aby ukończyć szkolenie podstawowe, które powinno trwać nie dłużej niż 28 dni, a później raz na kwartał, dwa dni ustawowo wolno od pracy, stawiać się w jednostce, by podtrzymywać te nawyki. Oczywiście jest możliwe również za zgodą żołnierza powoływanie go na inne szkolenia, które rozszerzą jego kompetencje, ale tak w praktyce możemy znaleźć najlepszy, wymarzony balans pomiędzy życiem rodzinnym, życiem zawodowym, ale również właśnie służbą wojskową i odnaleźć przekonanie co do tego, że robię właściwe rzeczy, aby się przygotować do obrony swojego państwa. Musimy również pamiętać, że ta ustawa de facto stanowi podwaliny pod praktyczne wdrożenie modelu takiej obrony powszechnej, czyli przygotowania ogółu społeczeństwa do obrony państwa, bo właśnie po Ukrainie dzisiaj widzimy, że obrona państwa nie przynależy tylko wyłącznie do sił zbrojnych czy do formacji umundurowanych podległych ministrowi spraw wewnętrznych, ale również odgrywają w niej zasadniczą rolę pracownicy bardzo wielu instytucji zmilitaryzowanych i niezmilitaryzowanych, i mogę tu dać bardzo wiele przykładów, między innymi firmy transportowe, kolej ukraińską, która tutaj bezprecedensową rolę odgrywa. I ważne, abyśmy każdemu Polakowi, który już dzisiaj jest zainteresowany przygotowaniem do obrony swojej rodziny, społeczności czy państwa, dawali możliwość odbycia takiego szkolenia. I myślę, że to właśnie w praktyce umożliwi nam zbudowanie tego modelu obrony powszechnej, której nie tylko będziemy świadomi zagrożeń, ale również gotowi na walkę z nimi, a to jest bardzo ważny czynnik odstraszania, czyli de facto zapobiegania wojnie.
Panie generale, bardzo dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie, że pan był dzisiaj ze słuchaczami Polskiego Radia 24. Proszę państwa, moim państwa gościem w dzisiejszej audycji Stan Rzeczy był pan generał broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.